sędzia Trybunału Stanu, pan Piotr Łukasz Andrzejewski jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie sędzio.
Szczęść Boże, witam.
Panie sędzio, o wymiar sprawiedliwości chciałbym zapytać, o sytuację, która zrodziła się po wyroku Sądu Najwyższego, konkretnie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, wydanego w pierwszej z trzech spraw, których dotyczyło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada. Otóż sąd uzasadniał, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego, a Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej i jest to punkt wyjścia do oceny, czy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest niezawisła. Co to znaczy, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem? To znaczy, że co? Ci sędziowie ubierają togi w sposób nieuprawniony i ich werdykty, wyroki nie są de facto wyrokami, a KRS nie ma prawa mianować nowych sędziów.
To jest dywersja systemowa, która pokazuje, do jakich granic posunęła się kontestacja obowiązującego w Polsce porządku prawnego. To orzeczenie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego koliduje z zapisami Konstytucji i koliduje nawet z zasadami powszechnie obowiązujących konstytucyjnych zasad funkcjonowania prawa. Rzutuje na jedną z Izb Sądu Najwyższego, jaką jest Izba Dyscyplinarna, swoją własną sytuację, która wskazuje na to, że to orzeczenie nie spełnia wymogów ważności z punktu widzenia polskiego systemu prawa. Bo tak było, tak jest, tak będzie. Jeżeli orzeka sąd niewłaściwy w sprawie, która nie podlega jego kompetencji, to orzeczenie z mocy prawa nie wywołuje skutków prawnych. I tak należy traktować to orzeczenie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. To jest groźne, dlatego że ta uzurpacja kompetencji jednocześnie niesie za sobą secesję i naruszenie naszych wszystkich praw jako podsądnych. No, przypomnę, że przecież no, sądy nie są dla siebie i nie jest to korporacja władzy, tylko jest to służebna korporacja albo służebna funkcja sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a nie orzekania we własnym interesie.
Wczoraj gościem jednej ze stacji komercyjnych był pan profesor Adam Strzembosz i on powiedział, że teraz sędziowie w całej Polsce, jeżeli będą podniesione wątpliwości co do tego, czy sąd, który wyda orzeczenie w konkretnej sprawie, naprawdę jest sądem, będą musieli dla tej konkretnej sprawy przeprowadzić odpowiednią analizę i wypowiedzieć się, czy to był sąd, czy to nie był sąd. Czyli ja teraz, idąc do sądu w jakimkolwiek charakterze, no może się okazać, że nie idę do sądu, ponieważ inny sędzia w innej sprawie powie, że ten sędzia, który sądził w mojej sprawie, nie był sędzią.
Te wątpliwości są uzasadnione. Jest to wprowadzenie w zakresie władzy sądowniczej dosyć swobodnego liberum veto. To znaczy, każdy sędzia w myśl takiego poglądu może zakwestionować treść obowiązującego prawa, które jest obowiązany w myśl Konstytucji stosować i któremu podlega. To niesie jeszcze jedną obawę, bo pretekstem do tego było orzeczenie z 19 listopada Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odsyła kompetencje wszelkich ocen orzecznictwa, a nie instytucji, które funkcjonują w ramach sądu, orzecznictwa do sądów krajowych, krajów Unii Europejskiej, do Sądu Najwyższego. Stąd po to, żeby wyłączyć Izbę Dyscyplinarną, trzeba było powiedzieć, że ona w ogóle nie jest sądem i przypisać sobie kompetencje tej Izby Dyscyplinarnej, co jest naruszeniem nie tylko twierdzę o podejrzenie Konstytucji i obowiązków sędziego, jest quasi przestępstwem z artykułu 231 Kodeksu Karnego, który mówi o niedopełnieniu albo przekroczeniu obowiązków funkcjonariusza. Sędzia jest tutaj tak traktowany jako funkcjonariusz. Więc jednym słowem mamy do czynienia z następnym puczem władzy sądowniczej, który przybiera charakter zbiorowy i charakter anarchii i destrukcji tego, czego się po władzy sądowniczej spodziewamy, a mianowicie wymiaru sprawiedliwości.
Otóż, panie sędzio, sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Justitia, pytany o to, czy po wyroku Sądu Najwyższego stawi się przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, po tym jak usłyszał 55 zarzutów dyscyplinarnych, powiedział z rozbawieniem: równie dobrze mógłbym się stawić przed klubem sympatyków Białego Misia w Zakopanem. Tę tezę popiera profesor Strzembosz, ale zdaje się także popierać pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, która twierdzi, że Izba Dyscyplinarna jest z nieprawego łoża, bo tak została ukształtowana przez obecną KRS.
To są symptomy tej destrukcji, z którą mamy do czynienia. Jest to podważanie suwerenności i funkcjonowania podstawowych instytucji państwa polskiego. Wydaje mi się, że tutaj, ponieważ jest to zawał, celowo wywołany zawał władzy sądowniczej, trzeba szukać środków zaradczych, żeby realizować to, co w Konstytucji wynika. To znaczy, że każdy podsądny ma prawo do wydania w rozsądnym terminie orzeczenia przez niezawisły i niezależny sąd. Ci wszyscy sędziowie wskazują, że nie są ani niezależni, ani niezawiśli, tylko są pewną zmontowaną grupą polityczną, która uchyla się od pełnienia wobec nas usługowych funkcji sprawowania wymiaru sprawiedliwości. To jest bardzo ważkie, co ja mówię. Ja znam tych ludzi i znam Adama Strzembosza. Jest mi ogromnie przykro, że ludzie, z którymi miałem do czynienia i których szanowałem, dzisiaj są tak jak obładnięci mocą złego ducha w ramach destrukcji wobec polskiej suwerenności, polskiego prawa.
Ale co w takim razie, jeżeli na przykład taki pan sędzia Krystian Markiewicz mówi, porównuje Izbę Dyscyplinarną do klubu sympatyków Białego Misia w Zakopanem i mówi, że ma w nosie, po prostu przekładając na nasze jakieś wezwania przed Izbę Dyscyplinarną, to jakie konsekwencje mogą zostać wyciągnięte wobec sędziego, który przed taką izbę się nie stawi? No bo jeżeli robi to prezes Stowarzyszenia Sędziów Justitia, no to wyobrażam sobie, że inni sędziowie wezwani przed taką izbę powiedzą: no dziękujemy za wezwanie, ale się nie stawimy, nie interesujecie nas, nie jesteście sądem.
Gdybym miał bardzo jednoznacznie, a jako katolik musimy służyć prawdzie, to bym powiedział, że należy wszcząć postępowanie uchylenia immunitetu tym wszystkim sędziom zbiorowego i ich ukarać, bo są podejrzani o popełnienie przestępstwa z kodeksu karnego, niedopełnienia swoich podstawowych obowiązków. Niestety nie ma odpowiedzialności tych sędziów Sądu Najwyższego przed Trybunałem Stanu za zdradę Konstytucji, za kwestionowanie bo to byłyby wtedy przestępstwa równoznaczne ze zdradą stanu. Odwołując się do tego, że są sędziami europejskimi i nie uznają ani polskiego prawa, ani tego, co mówi Konstytucja. Przecież Konstytucja mówi, że cały ustrój, sposób wyboru, sposób funkcjonowania KRS-u czy Krajowej Rady Sądownictwa i sposób wyboru określa władza ustawodawcza jako reprezentanci zwierzchnictwa narodu. Nie jest tak, że to władza sędziowska, wymiar sprawiedliwości, jest niezależny od władzy ustawodawczej.
Ale właśnie, właśnie panie sędzio, sędziowie ci mówią, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że to Sąd Najwyższy ma orzec, co jest zgodne, co nie jest zgodne z konstytucją, z całokształtem stanowienia prawa, duchem prawa polskiego i Unii Europejskiej. No i Sąd Najwyższy właśnie to zrobił i uznał, że Izba Dyscyplinarna i KRS to są rzeczy, które tak się nazywają, ale nimi nie są.
dlatego to robi dzisiejsze ci zbuntowani sędziowie w ramach puczu sędziowskiego, to robią, bo zarówno Izba Dyscyplinarna, o co zabiegam od 1995 roku, jeszcze jako senator paru kadencji, byłaby takim ciałem, która by dyscyplinowała i przywoływała ich do porządku. Dlatego, ponieważ sugestia jest tylko tego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która też powinna dotyczyć indywidualnych spraw, natomiast nie ma mocy korygującej polskiego systemu prawa jako takiego. Nie dotyczy instytucji, tylko dotyczy konkretnej sprawy w ramach wykładni, bo to jest pośrednio prawa Unii Europejskiej, a nie prawa polskiego. To jest taka opinia. Ona nie ma mocy sprawczej bezpośrednio dla państwa polskiego. Tymczasem tu została potraktowana jako pretekst, żeby powiedzieć, my nie jesteśmy polskimi sędziami, my jesteśmy sędziami europejskimi i nasz prawo polskie nie obowiązuje w takim zakresie, nas obowiązuje ogólne dyrektywy przychodzące z zewnątrz. No, to jest pewien kanon, który wyniósł z państwa totalitarnego z PRL-u, gdzie sędziowie byli partyjni, mieli realizować linię partyjną. I niedopuszczalne jest dla mnie przynajmniej, jako mającego uprawnienia sędziowskie, żeby to, co ci panowie wszyscy i panie twierdzą, że ten, kto powołuje władzę sędziowsko do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, ten dyktuje, ma według nich dyktować treść orzeczeń. To jest obraźliwe. To tak może było w PRL-u, skąd oni wywodzą swoje postawy. Ale zasada funkcjonowania sędziego jest taka, że niezależnie czy powołała ich, a byli tacy, Rada Państwa, czy byli partyjni, czy nie, to ich się ocenia ze względu na charakter orzecznictwa. I to orzecznictwo ma nam gwarantować bezstronność orzekania. Oni tymczasem sięgają do podważania instytucji samych państwa i uprawnień władzy ustawodawczej i tak naprawdę jest to nihilizm, pełen nihilizm podważający funkcjonowanie organów państwa dzisiaj. To jest zdrada miękka, ale zdrada stanu.
Wiemy, że Izba Dyscyplinarna nie podlega pierwszej pani prezes Sądu Najwyższego, ale pani Małgorzata Gersdorf, dopytywana o status sędziów Izby Dyscyplinarnej, mówi, że w zasadzie no to jest teraz pytanie do nich, jak ci sędziowie Izby Dyscyplinarnej ustosunkują się do wyroku Sądu Najwyższego, bo nie ma, i tutaj cytat, nie mam władzy nad nimi, aby zabrać im togi czy pieniądze. Powinni wstrzymać się od działalności związanej z orzekaniem, będę o to do nich apelowała. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, gdyby mogła, odebrałaby tym sędziom togi, odebrałaby pieniądze i zawiesiła ich możliwość orzekania. No to są bardzo poważne tezy, które pani prezes stawia.
No, to jest odbicie tego, jak powinniśmy postępować z tymi sędziami i z panią pierwszoprezes. Oni po prostu wyprzedzają na zasadzie złodzieja, którego się goni, krzyczy, ucieka i krzyczy łapaj złodzieja. Jest na czele stawki ścigającej rzekomo, mimo że sam jest ścigany. To jest typowy charakter orwellowskiego odwrócenia znaczenia pojęć i pozycji, które się zajmuje dzisiaj w kwestionowaniu i w funkcjonowaniu w władzy sądowniczej. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z bardzo groźną destrukcją państwa. Po pierwszej niejako zbiorowym popełnianiu nie kryje się sprzecznych z konstytucją i sprzecznych z prawem karnym działań swego czasu, tak zwanego puczu, który miał uniemożliwić funkcjonowanie Sejmu i uchwalenie budżetu swojego czasu, posłów w sprzysiężeniu. Dzisiaj mamy następne uderzenie, jeszcze mocniejsze, w państwo polskie i mówię to całkowicie odpowiedzialnie, w państwo polskie ze strony tych sędziów, którzy uchylają się nie tylko od posłuszeństwa prawu, do czego zobowiązuje ich konstytucja i organy przez konstytucję przewidziane jako regulowane co do sposobu wyboru, kompetencji, zakresu działania przez reprezentację narodu, przez władzę ustawodawczą. To jest wypowiedzenie posłuszeństwa, jest to nielojalność, to jest gorzej niż kiedyś funkcjonująca piąta kolumna, w stosunku, która pełniła funkcje zewnętrzne wobec państwa polskiego, to jest rozsadzanie państwa od środka. I tutaj problem jest, proszę ojca i proszę naszych wspaniałych współsłuchaczy z rodziny Radia Maryja, to jest problem, jak temu zaradzić, bo definicja tego jest już określona. Gdyby ci sędziowie kierowali się dobrą wolą, to dla orzecznictwa Sądu Najwyższego uznaliby, że jest wiążący polski system źródeł prawa, a wątpliwości co do jego treści i zakresu ma rozstrzygać polski Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj kwestionuje się Trybunał Konstytucyjny, kwestionuje się Krajową Radę Sądownictwa. Jutro będzie się kwestionowało wybór prezydenta, a pojutrze ten Sejm, ponieważ nie mamy większości, też nie należy traktować go jako władzy w Polsce, bo to jest takie crescendo. Jednym słowem, komu oni służą? Sobie przede wszystkim i tym, którzy chcą ograniczyć suwerenność państwa i prawa polskiego.
Dobrze, panie sędzio, a gdyby dochodziło do takich sytuacji, że sędziowie nie stawiają się przed Izbę Dyscyplinarną, że jeden sędzia ocenia, czy drugi jest sędzią, czy nie jest sędzią i na przykład nie uznaje jego wyroku i konsekwencji tego wyroku, ponieważ dojdzie do wniosku, że ten, który wyrok wydał, nie był sędzią, to co powinno zrobić państwo polskie w takiej sytuacji?
Ma dwie rzeczy. Najpierw odpowiem ojcu i państwu na pytanie. Co? Izba Dyscyplinarna posiłkowo kieruje się przepisami powszechnie obowiązującymi prawa o Sądzie Najwyższym, bo to jest Izba Sądu Najwyższego, wbrew temu, co ci sędziowie sobie ubzdurali. I odpowiednia jest procedura w tym zakresie postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie, jeżeli oni zostaną zawiadomieni prawidłowo, to będzie się toczyło bez ich obecności i mogą zapaść orzeczenia pozbawiające ich nawet uprawnień sędziowskich. Oni nie będą się do tego stosować. Tutaj nie mamy niestety wobec nich egzekucji. Przyszłość to jest nauka, żeby tego typu sędziowie odpowiadali przed Trybunałem Stanu, bo to jest, wydaje mi się, chęć uniemożliwienia funkcjonowania organu podstawowego władzy w Polsce. A druga kwestia, jak, bo ci sędziowie możemy ich marginalizować, ale ktoś musi wykonywać to władzę wymiaru sprawiedliwości wobec nas, podsądnych. My mamy swoje sprawy, które chcemy, żeby rozstrzygali bezstronni i niezawiśli sędziowie. Twierdzę z całą odpowiedzialnością, że ci sędziowie, którzy tak się zachowują, nie spełniają wymogu niezależności i bezstronności i nie powinni być wyłączeni od sądzenia naszych spraw. Problem, jak to zrobić, ale zanim to zrobimy, to najpierw trzeba powołać dzisiaj alternatywny zakres sędziów, którzy będą chcieli rozstrzygać nasze sprawy i służyć Polsce i polskiej konstytucji, to znaczy w tym artykule 45, że my mamy prawo do tego, żeby ktoś nas sądził. No i tutaj jest rzeczywiście problem powołania. Tak jak przy zawale organizmu, serca, robi się bypassy. Tu powinien być ustrojowy bypass w postaci chyba inicjatywy szybkiej powoływania sędziów. No za wzorem takich podstawowych demokracji jak Szwajcaria chociażby, czy jak polska konstytucja 3 maja, która mówiła, że sędziów tej pierwszej instancji, których nasze sprawy rozstrzygają, powinny wybierać sejmiki, wtedy ziemskie, tam poszczególne formacje, które zyskują w sejmikach czy w kantonach w ramach wyborów uprawnienia głosowania i tych sędziów kadencyjnie powoływać na okres kadencji. Oni by wracali do swojego środowiska i z twarzą świecili przed tymi ludźmi, którzy ich do tego powołali. Czyli uspołecznić władzę sądowniczą, ale do tego trzeba dużej determinacji. Do tego, myślę, powołana jest Kancelaria Prezydenta, bo w tym, co się dzieje, oportunistycznym, dzisiaj tracącym autorytet ze względu na karczemne czasem zachowanie destrukcyjne w Sejmie czy Senacie, jest bardzo trudno osiągnąć szybko konsensus. To musi być inicjatywa szybka prezydenta, przejdzie to przez ten oportunistyczny mechanizm uchwałodawczy. Jak najszybciej to dawniej byli sędziowie, powiedzmy, ziemscy czy sędziowie pokoju, bo przecież wymiar sprawiedliwości jest nie dla sędziów, tylko jest dla nas.
Dziękuję bardzo. Czeka nas spory chaos, się wydaje. Zobaczymy, jak państwo sobie z tym poradzi. Pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski.
Z Bożą pomocą, proszę ojca, być może wszystko przezwyciężymy, a ja, ciesząc się z tych 28 lat, życzę plurimus annos, dlatego że dzisiaj nasza tożsamość to jest Radia Maryja.
Bardzo dziękuję. Sędzia Trybunału Stanu, pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego.